Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Sławomir Kotylak, kandydat na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Na co dzień człowiek pracujący w Urzędzie Marszałkowskim, dodajmy odpowiedzialny m.in. za komunikację, to trochę od komunikacji zacznijmy, a konkretnie od lotniska w Babimoście. Wierzy Pan, że uda się wyłonić operatorów na loty zagraniczne? Bo wszystko brzmi pięknie, tak? Z Babimostu do Paryża, czy tam do Rzymu, do Barcelony i tak dalej, ale ktoś musi tych ludzi wozić.
Jestem jak najbardziej przekonany o tym, że w sytuacji, kiedy ktoś przedstawia biznesplan, to wie, co robi. Oczywiście pracownicy urzędu również dokonują analizy tego biznesplanu i przy określonych założeniach, jeśli chodzi o wykup miejsc, tak zwanych obłożeniach, paksach, no, to się spina. Do tej pory popełniano, moim zdaniem, taki błąd, że próbowano zrobić jedną linię, jedno połączenie i w tym wypadku nasz port w żaden sposób ekonomicznie nie bronił takiego połączenia. W sytuacji, kiedy rozpatrujemy tak zwany pakiet połączeń wraz ze stacjonowaniem statku lotniczego, tak, to jest klucz do tego. To jest klucz do tego, żeby statek lotniczy stacjonował w porcie Babimost, a nie dolatywał do portu Babimost. Łatwo sobie policzyć, koszty eksploatacji maszyny rosną dwukrotnie, jeżeli on musi dolecieć. Bo on leci na pusto, ląduje w Babimoście, zabiera pasażerów, wiezie do Londynu, powiedzmy, tak, wraca gdzieś tam swoją dalszą trasę. Jeżeli on jest zestacjonowany tutaj na miejscu, koszty tego dolotu odpadają.
Wie pan, ja pamiętam nawet taką sytuację, co prawda to nie był jeszcze ten przewoźnik, który jest teraz, lotowski, tylko wcześniejszy przewoźnik, który latał z Babimostu. Pamiętam, jak w Warszawie czekałem na połączenie do Zielonej Góry, czyli to powrotne, i pani uśmiechnięta powiedziała mi, że niestety lot będzie opóźniony, bo ten samolot został wynajęty i on w tej chwili poleciał do Krakowa, on musi wrócić z Krakowa, tam były jakieś opóźnienia, czyli on też nie stacjonował w Warszawie, tylko w międzyczasie, w tych godzinach, w których mógłby tam stacjonować, latał w inne miejsca. Już nie będę się pastwił, mówił, kto go wtedy wynajął, bo to bardzo znany polityk, ale to kompletnie nie ma w tym momencie żadnego znaczenia.
Nie ma, natomiast powiem tak, jest to bardzo trudny rynek, dlatego że w momencie, kiedy samolot stoi, nie zarabia. Większość maszyn w chwili obecnej na rynku lotniczym, nawet przez dużych operatorów lotniczych, Patch Lufthansa, nie jest właścicielami tych maszyn, na których lata. To są maszyny najczęściej leasingowane. Leasingowane od przedsiębiorstw, które się tym specjalizują, i one określają poziom kosztów za wynajem takiego samolotu. I teraz po stronie przedsiębiorstwa lotniczego, przewoźnika, jest to, żeby zapewnić przychód na poziomie pokrycia kosztów
no tak
za wynajem.
Dokładnie. No, to nie ma o czym
w związku z tym, jeżeli przystępujemy do prac nad rozpropagowaniem idei latania z Babimostu, to po pierwsze wykorzystujemy obecną koniunkturę, a jest koniunktura na latanie. Liczby bezwzględnie wskazują na to, że Polacy przestali traktować loty jako coś ekskluzywnego, a stał się dla nas środek, samolot jako
kiedyś
środek.
Mówiłem, że to fanaberia.
To jest fanaberia. Dzisiaj to jest podstawowy środek transportu i to nie mówimy już o tak zwanych transatlantykach, ale generalnie to lotnictwo skróciło dystansę i już w chwili obecnej mamy przykład lotu i chyba najkrótszej trasy lotniczej w Europie, która została uruchomiona w tym miesiącu. To jest połączenie Warszawa z Lublinem. To jest dystans niespełna 200 km i lot trwa, jak dobrze pamiętam, 23 minuty.
Tak. Jeszcze dużo zależy od tego, jak pilot leci, bo powiem panu, że zdarzyło się mojej małżonce lecieć do Warszawy z Babimostu i była w szoku, że pilot przyleciał prawie 10 minut szybciej niż standardowo się to odbywa.
To może już nie kwestia pilota, a tak zwanych czynników atmosfery. Nie, czynnik atmosferyczny, pytanie, czy wiatr wieje w dziób, czy wiatr wieje w ogon. Jeżeli wieje w ogon, no to ta maszyna jest w stanie o te 60-70 km szybciej lecieć na dystansie, w związku z tym to daje
wodę przełożenie. Wróćmy do operatorów, bo to nie jest też taka prosta sprawa wyłonić operatora. Ja przypominam sobie lot organizowany, taki testowy, przez Urząd Marszałkowski do Lwowa. Miałem okazję lecieć tym samolotem, leciało tam mnóstwo osób, które na co dzień zajmują się branżą turystyczną, są właścicielami biur podróży i tak dalej, po rozmowach z tymi ludźmi, którzy przelecieli się tam z powrotem, oni mówią, że oni już wiedzą, jak sprzedać tego rodzaju wycieczki, wiedzą już nawet, którzy klienci ich biur, bo mają najczęściej stałych, będą chętni na tego rodzaju trasy. Mówią, świetna sprawa, bo to jest też w zasadzie krótki lot, można polecieć w tamtą stronę. No i skończyło się na tym, że lot był testowy i tyle, tak?
No to jest właśnie kwestia tego, w jaki sposób zorganizujemy całą siatkę, a nie jedno połączenie, bo jak będziemy rozpatrywali, czy to będzie Zielona Góra Londyn, czy to będzie Zielona Góra Lwów, jedno połączenie, no to musielibyśmy latać co najmniej dwie rotacje dziennie robić, żeby to się przewoźnikowi po prostu spinało ekonomicznie. A w tym wypadku wypełnienie, tak, takiego Boeinga 737 czy Airbusa A320 blisko 180 pasażerami razy dwa, czyli mówimy o blisko 400 pasażerów codziennie, tak, czy co drugi dzień wylatujących z Zielonej Góry tylko w jednym kierunku, no to, to jest trudne, tak, jeśli chodzi o nasz region. A zatem przyjmuje się dosyć duże założenia błędu i tutaj wypełnienie samolotu dla kalkulacji przyjmuje się na poziomie zaledwie 50% i wtedy się pojawiają problemy, bo nawet jeżeli się w realu wypełni bardziej samolot, to dla założeń ekonomicznych już na etapie przygotowywania oferty przez przewoźnika tutaj skierowanej do władz samorządowych, no to to się po prostu nie spina, tak? Na papierze się to nie spina. Może by w rzeczywistości to działało, tak? Ale żaden przewoźnik nie podejmie tego ryzyka, bo...
Pożyjemy, zobaczymy. Może znajdzie nam się jakiś operator. Oby tak było. Ja liczę na to. Pan rozmawiał ze znajomymi, ja rozmawiałem, słyszą z Babimostu, będzie można do Londynu, czy coś. Super, tak?
Super. Ja uważam, że to nie tylko Londyn, tak? Urząd Marszałkowski w zeszłym roku zlecił bardzo duże profesjonalne badania dotyczące obciążenia i kierunków, które ekonomicznie by się spinały i uzasadniały podjęcie działań o uruchomienie połączenia w danym kierunku. Te badania nie były prowadzone tylko w Polsce, ale były też prowadzone i na terenie Anglii, na terenie Niemiec, bo mamy tą przyjemność i jakby korzyść, że jesteśmy blisko Berlina. Taka liczba, jakby obrazująca coś, o czym się może nie często mówi, a jest takim dowodem na to, że ten Babimost to nie jest fanaberia. Odciągnięcie 1 czy 2% pasażerów z jednego dużego lotniska międzynarodowego to jest w przypadku Babimostu około 600 tysięcy pasażerów. Mam tu na myśli lotniska berlińskie. 2%. 1% to jest 300 tysięcy pasażerów z Berlina, 2% to jest 600 tysięcy.
Trzeba jeszcze pamiętać o lotnisku w Poznaniu i lotnisku we Wrocławiu.
Tak, i tutaj mamy już sygnały, że lotnisko w Poznaniu też już dostrzegło problem Babimostu jako bardzo poważnego konkurenta. Nie myślę tu tylko o kwestiach środowiskowych. Poznań ma duży problem z możliwością latania już nawet nie nocnego, tylko wieczornego i z liczbą możliwych do przyjęcia maszyn. Tak? Tam są dosyć duże obostrzenia, tam są duże pozwy sądowe, to wszystko jest jakby rozwleczone w czasie, w związku z tym
może... Sąsiadujące gminy i ludzie, którzy tam mieszkają...
Ktoś kiedyś podjął pewne decyzje i dzisiaj są tego konsekwencje, tak, w Poznaniu. Wrocław jest na tą chwilę dla nas trudno osiągalny ze względu na kłopoty komunikacyjne z ESKO. Kiedyś dojazd do lotniska zajmował równo 2 godziny. Tak, kiedyś one się skończą, więc Wrocław wróci troszkę do łask, myślę, Zielonogórzan. I tak byli skazani, jeśli chodzi o czartery. Większość, to jak patrzymy po statystykach wyboru lotnisk dla czarterów, to są dwa. Poznań, Wrocław, zdarzają się Katowice. Niektórzy się decydują na Warszawę, ale to zazwyczaj jak się popyta, to się okazuje, ktoś ma rodzinę w Warszawie, jedzie na noc, nocuje, wsiada w czarter, leci na wakacje.
Też ludzie też liczą, mówię panu, jak zależy ile osób ma lecieć.
Tu są tak?
Przejazd samochodem do Warszawy to jest też kolejny koszt, zwłaszcza jak jedziemy na pusto, czyli jednoosobowo. No, tak,
mamy przykład, bramki. Było bardzo duże zainteresowanie pewnego dużego operatora turystycznego, który zresztą notabene już sprzedawał ofertę tutaj z Babimostu i gdyby nie problemy operacyjne operatora, nie związane tutaj z brakiem zainteresowania, bo zainteresowanie było większe niż operator zakładał dla pierwszego miesiąca sprzedaży. Natomiast no, kłopoty wewnętrzne, jeśli chodzi o organizację samego środka transportu, niedogadanie się z właścicielem, czyli z leasingodawcą.
No takie rzeczy się zdarzają.
Zdarzają się, w związku z tym nie przystąpił do przetargu, a skoro był liderem, to też inni zawsze podążają za liderem.
Chociaż ostatnio dochodziły do wszystkich zresztą za pośrednictwem mediów, tak jak powiedziałbym, jak ktoś nie przepada za lataniem, mrożące krew w żyłach informacje wprost od pilotów polskich linii lotniczych, którzy mówili, w jakim stanie są niektóre maszyny. I nie mówię tu tylko o bombardowaniu, ale też o wielu innych, jaki jest sposób serwisowania tych samolotów, no to się trochę włos na głowie jeży, jak człowiek pomyśli, że potem ma lecieć tym samolotem, ale zostawmy lot, to są ich problemy, oni muszą się z nimi borykać. O mieście porozmawiajmy. Co będzie leitmotivem kampanii wyborczej w tym roku? Samorządowej?
Samorządowej? Myślę, że generalnie polaryzacja, tak? Kwestia związana z tym, w jaki sposób nakłonić mieszkańców do tego, żeby w ogóle wzięli udział w wyborach. To jest główny problem i myślę, że to będzie
to
tutaj...
To jest problem wszystkich miast.
To jest wszystkich miast, dokładnie. Natomiast patrząc na Zieloną Górę, no to u nas już szczególnie to się jakby uzewnętrzniło przy poprzednich wyborach. Może dlatego, że nie wybieraliśmy w jednym czasie prezydenta i samorządowców. No tak, to było to rozbicie.
Więc... Wybory prezydenckie zawsze napędzają też wybory.
Tak, więc no, liczymy na to, że w tym wypadku, kiedy mamy w jednym terminie oba oba wybory, no ta frekwencja wzrośnie. Bo frekwencja jest kluczem do tego, żeby podejmować racjonalne decyzje.
To jest wszystko jasne, tylko czym przekonać tych ludzi, którzy wolą siedzieć w kapciach w domu i klikać sobie pilotem po kanałach telewizyjnych w niedzielę, czy po prostu nic nie robić i klepać schabowe.
Do każdego trzeba trafić indywidualnie. Do jednego trafia informacja o tym, że tak naprawdę jeden głos jest tak samo ważny, jak i 100 innych głosów, bo jak 100 innych osób nie pójdzie, to nawet ten jeden wówczas przeważa.
Politycy powtarzają to przy okazji każdych wyborów. Ja już przerabiałem tych kampanii z politykami naprawdę, naprawdę wiele i za każdym razem powtarza się dokładnie ten sam schemat. Przekonajmy wszystkich, mówmy, że twój głos jest najważniejszy. Jeśli nie głosujesz, to nie możesz brać odpowiedzialności i narzekać potem.
Ale czy w tym jest jakakolwiek nutka nieprawdy?
No, nie ma w tym żadnej nieprawdy, tylko jeśli tak się dzieje notorycznie, w Polsce generalnie połowa społeczeństwa nie chodzi na wybory, tak? Jakie by one nie były, to po prostu ludzie nie czują potrzeby partycypacji.
Podejrzewam też niechęcią do samej polityki, bo wybory kojarzą się bezpośrednio z polityką, tak? Polityka jest pojęciem, które jest przez wielu traktowane i odbierane w sposób bardzo negatywny. Wszystko, co z polityką jest związane, jest brudne, nieczyste, niezrozumiałe, a w związku z tym, jeżeli czegoś nie rozumiem, to nie chcę brać w tym udziału, żeby później nie mieć do siebie pretensji, że podjąłem niesłuszną decyzję, tak, omamiony na przykład tym czy owym zapewnieniem.
Bo obietnice pojawiają się zawsze. No tak było, jest i będzie. Tak?
Pytanie tylko, czy każdy ma na tyle czas, chęci i środki po to, żeby rozważyć te obietnice i odseparować te mało prawdopodobne albo nierealne od tych, które są faktycznie możliwe do urzeczywistnienia i do zrealizowania.
Wie pan, to pewnie dużo zależy od tego, jakim kto jest człowiekiem i jakie rzeczy do niego docierają szybciej. Jak potrafi przeanalizować to, co się do niego mówi, czy to, co się mu obiecuje, bo wyjść jako kandydat danego ugrupowania, czy niekoniecznie ugrupowania, ruchu jakiegokolwiek, może każdy i może opowiadać banialuki straszne.
Dokładnie. I to jest właśnie ten problem, że w przekazie medialnym przez wiele lat powtarzano naprawdę niestworzone rzeczy. Zresztą dzisiaj, obserwując scenę polityczną, nic się w tej kwestii nie zmieniło, a wręcz uważam, że standardy już są głęboko 3 metry pod mułem, jak to się mówi. I można wyjść, powiedzieć cokolwiek, nie weryfikując tego, nie potwierdzając tego żadnym merytoryczną, tak, kwestią, żadnym dowodem, a potem po prostu wyjść drugi raz i powiedzieć, no albo mi się wydawało, albo iść w zaparte i dalej brnąć.
Wie pan, czasami też trzeba reagować na to, co się dzieje, bo jeśli dane ugrupowanie mówi sobie, my będziemy podchodzić do wszystkiego tylko i wyłącznie rzeczowo, bez jakichś niepotrzebnych takich wycieczek personalnych czy mniej personalnych w stosunku do konkretnych osób, jest w porządku, tylko za moment może się okazać, że tylko to jedno ugrupowanie mówi, my jesteśmy w porządku i cicho, a cała reszta okłada się z jednej i z drugiej strony i ktoś powie, czemu ci w tym nie uczestniczą.
To jest kwestia właśnie odbioru, percepcji. To, na czym każdemu nas indywidualnie, tak, zależy, to jest zrozumienie tego, co nas otacza. I kwestia tego, w jaki sposób my do tego zrozumienia dochodzimy, jest kluczowa. Jeżeli ktoś, powiedzmy, trzyma się takiego głównego nurtu, gdzie w głównym nurcie, tak jak pan redaktor zauważył, najbardziej rozpowszechnioną formą jest po prostu okładanie, i na tej podstawie
jest
ktoś...
Jest najbardziej nośne. Proszę popatrzeć na tytuły prasowe jeszcze przed rozpoczęciem kampanii, co się dzieje, tak?
Na tym to jakby świat się w chwili obecnej opiera. Trzeba dotrzeć do odbiorcy, bo liczba informacji przekazywanych jest nie do ogarnięcia, w związku z tym, które są postrzegane i które są odbierane, no te, które niosą najbardziej nośny tytuł, najbardziej skandaliczny, najbardziej taki, który przykuwa uwagę.
Od dawna socjologowie mówią o tym przecież, że informacja taka, która mówi o jakiejś tragedii, o czyimś dramacie, jest najbardziej
nic
nośna.
Się tak nie tak. sprzedaje jak śmierć.
Oczywiście, to są takie rzeczy. Natomiast są też tacy, którzy mówią bardzo wyraźnie, że informacje złe ludzie przyjmują też niechętnie, tak? Bo z jednej strony interesuje nas to, że gdzieś tam była jakaś katastrofa i zginęło ileś osób, ale z drugiej strony wolelibyśmy czytać coś, co jest pozytywnego. Tak przynajmniej powinno być. Tak?
Jakiś czas temu czytałem opracowanie Psychologia zachowań i odbioru i informacji. I tam taka wskazówka była, mianowicie autor przeprowadził badania na grupie osób, w której to przedstawił najpierw informację o tym, że zginęło dziecko. Następnie przedstawił informację, że w wypadku zginęła rodzina. Następną informacją było o tym, że gdzieś w dalekim kraju afrykańskim codziennie umiera ileś tam osób. Mhm. I kazał określić wagę danego komunikatu. I co się okazało? Najpierw była waga dotycząca tego, jak postrzega te informacje, bo one wszystkie były jakby zgrupowane w jednej tematyce, tak? No to ta pierwsza informacja o tym jednym dziecku, tak? Zbudziła jakby największą, efekt najbardziej taki uderzający. Tak.
Jestem dzieckiem.
Ale w kategoriach oceny ważkości informacji to było najmniej ważna informacja. Dlaczego? No bo autorzy, tak, czyli te osoby badane, wskazywały, no, że tutaj ważna jest ilość. Tam setki, tutaj jedno. Czyli mamy dysonans. Z jednej strony informacja o najmniejszej liczbie, tak, ofiar jest dla nas tym, bo ponieważ była pierwszą informacją, a jednocześnie oceniamy to jako najmniej istotne.
No z drugiej strony, jak przekładając to na rzeczy bardziej realne, które się dzieją, jeśli wychodzi dany polityk, samorządowiec, ktokolwiek i mówi, właśnie będziemy realizować inwestycje za 20 tysięcy złotych, to część osób powie, no super, tak, fajnie, potrzebna inwestycja, a część powie za 20 tysięcy, no nie róbmy jaj. Wychodzi drugi i mówi, ja robię za milion.
Tak. No to jest dokładnie ten sam mechanizm. To jest ten sam mechanizm. Stąd wielu polityków, nawet nie polityków, bo też można wskazać osoby publiczne, po prostu takie, jako takie, nie parające się bezpośrednio polityką, ale będące w naszym życiu społecznym, no traktują przekaz medialny na zasadzie, kto pierwszy, ten wygrywa, tak? I nieważne, czy się ma coś do powiedzenia, czy się nie ma do powiedzenia, czy to jest sprawdzona informacja, czy nie. Ważne, żeby być pierwszy, tak? Żeby było. Bo teraz, no przyjmijmy takie założenie, że pierwszy kandydat wymyśla na przykład temat budowy metra w Zielonej Górze. No ktoś powie, że ten temat zupełnie z kapelusza, tak?
Pamiętam radną, która mówiła o tunelu wielkim, który miałby
tak, i potem proszę przeanalizować tak zwane zasięgi takiej informacji, a potem przyjdzie drugi i powie, okej, no jak już jesteśmy w tematyce metra, to jestem za tym, żeby były dwie linie. Te zasięgi, pomimo tego, że dalej mówimy o metrze, czymś zupełnie absurdalnym, tak, jeśli chodzi o Zieloną Górę, no to mówimy, tak, zasięgi będą malały. A trzeci, co mu pozostaje? No trzeci to już nam wybuduje do tego centralny port komunikacyjny, no bo musi czymś to przebić.
I się zaczyna taka licytacja. To się dzieje w Zielonej Górze, może w mniej abstrakcyjnych kwestiach.
Wszędzie, to się dzieje wszędzie.
Metro, ale w ostatnim czasie nawet, tak?
To się dzieje wszędzie, mamy, tak działa.
Weźmy in vitro, tak? Już nie skupiajmy się na szczegółach, bo to nie ma znaczenia. Natomiast w którymś momencie przeciętny zjadacz chleba, nie śledzący wszystkich materiałów w przekazie medialnym, powie, ja już nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, tak na dobrą sprawę. Bo mówią o tym jedni, mówią o tym drudzy.
I każdy mówi, że był pierwszy.
I super, że mówią, tak? Schronisko dla zwierząt. Mówi się o tym od lat, tak? I też mam wrażenie, że już wszyscy o tym powiedzieli, tak na dobrą sprawę. Ba, przykład Ochli, która... Wiadomym jest, że musi być wyremontowana, co do tego nie ma wątpliwości.
O remoncie Ochli to powiem, pierwszy raz słyszałem, kiedy byłem na Ochli, mając 10 lat.
No i tak naprawdę realne projekty pojawiły się chyba pierwsze w 2007 roku, jeśli dobrze pamiętam, kolejny chyba w 2011. To nie ma znaczenia, ale też już wszyscy o tym mówią, tyle że to jest oczywista oczywistość. A czym można Zieloną Górę zaskoczyć?
Czym można zaskoczyć? Przede wszystkim pokazując plan. Realny plan. Rozłożony w czasie. Z datami. Kiedy rozpoczynamy, kiedy chcemy to zamknąć i równolegle do tego pokazane źródła finansowania. Tego do tej pory nikt nie czynił, bo łatwo jest dać obietnicę przedwyborczą, wybudujmy Ochle, zróbmy, dokończmy aglomeracyjną, tak? Czy Herberta, już nie będę tutaj wchodził w polemikę. Nie ma to znaczenia. Nie wiem, skończmy centrum przesiadkowe i przejdźmy bardziej na lewo, zróbmy, nie wiem, tam centrum autobusów komunikacji podmiejskiej, bo centrum przesiadkowe obsługuje tylko komunikację miejską.
No są cały czas mówią o tym, że PKS powinien tam jakoś gigantycznie się rozrosnąć. Nie wiem, czy to słuszne, czy mniej słuszne.
No,
nie mi to oceniać.
Ja zajmuję się komunikacją jako taką z racji sprawowanego urzędu i organizacją transportu i powiem, że patrząc na Zieloną Górę, sama lokalizacja bazy PKS-u no predysponuje to miejsce naprawdę do tego, aby stworzyć z tego taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia punkt komunikacyjny. Jest on dobrze położony, jeśli chodzi o oś miejską, no patrząc na inne miasta.
I tak dalej, że no, ma to rację bytu,
ma rację,
jeśli
tylko
mówimy o
pytanie,
kompleksie,
czy tak? W takim stanie, jakim jest obecnie, przystoi miasto wojewódzkiemu, tak? No jednak standardy, nawet już nie mówię europejskie, ale krajowe, wystarczy pojechać do Warszawy czy do Krakowa i zobaczyć, jak może wyglądać dworzec.
Zawsze pojawiają się tak zwane konflikty na poziomie właścicielskim i trudno jest się dogadać, kto powinien partycypować i na jakiej zasadzie i w jakiej wysokości. Wie pan, bo poprosić jakąś pracownię architektoniczną o to, żeby stworzyła nam przepiękny plan tego, jak może to miejsce wyglądać, to nie jest problem, tak? Podejrzewam, że wystarczy ogłosić przetarg, znajdzie się, podejrzewam, wiele takich pracowni, które za odpowiednie pieniądze zrobią jakiś bardzo ładny plan, natomiast potem gorzej z realizacją. Ja pamiętam we wstępnych rozmowach, kiedy mówiono o takim centrum komunikacyjnym w mieście, to tam wchodziły w grę kwoty na poziomie 300-400 milionów złotych.
To nie są tanie inwestycje. I dlatego powiedziałem celowo, jedna rzecz to jest plan z datami, a druga to jest inżynieria finansowa. Kiedy jechałem PKS-em, ostatni raz będzie z pół roku temu.
No to i tak dobrze.
Z przyczyn oczywistych, tak? Nasz tutaj zasięg, że tak powiem, miejskich komunikacji jest na tyle daleki, że większość znajomych, których odwiedzam, mogę skorzystać z komunikacji miejskiej. Nawet tej, jak to mówią, w tym obecnie Nowym Mieście, chociaż ja nie lubię tego sformułowania, to jest jednak Zielona Góra, a nie Nowe Miasto. Kwestia dotycząca PKS-ów, one generalnie mają służyć dowozowi, tak? Mieszkańców, no do głównych ośrodków miejskich. I tak się dzieje i to widać rano po szczytach komunikacyjnych, jak się wylewają tłumy ludzi. Mi zależy na przykład na tym, aby ta komunikacja miejska nie była w oderwaniu od pozostałych środków transportu. I tutaj były już prowadzone rozmowy i nakłanianie stron, sam w tym uczestniczyłem, żeby na przykład skorelować rozkłady jazdy autobusów z rozkładem jazdy pociągów, żeby autobusy nie wjeżdżały na przykład do centrum miasta, a na przykład dowoziły do granic miasta, a cała reszta komunikacji odbywała się.
Od razu robi problem. Pamięta pan chociażby konflikt dwóch przewoźników, już nie musimy nas wymieniać, tak, którzy między sobą bardzo mocno rywalizowali.
Pilnować. Rolą urzędnika jest to, aby przedstawić dobro wspólne w taki sposób, żeby ono zainteresowało, tak, te strony, które stoją jakby po dwóch stronach barykady. I tak to widzę. Plan plus inżynieria. Inżynieria daje narzędzia do przekonania. Jeżeli ktoś by pokazał plan, biznesplan czy plan inwestycyjny dla takiego dworca autobusowego, w którym byłaby funkcja i handlowa, patrz kazus Poznania i każdego większego dworca.
No, gdzie... na dworcu autobusowym mamy funkcję handlową.
Mamy funkcję market, handlową, tak, market. Pytanie, tak, kogo on przyciąga? Przyciąga okolicznych mieszkańców i pasażerów, nikogo więcej. Gdyby to jednak miało formę bardziej atrakcyjną.
Ktoś, kto zarządza akurat tym miejscem, no, zdecydował się na to, żeby ten market tam był, tak? Ja nie sądzę, że teraz można marketowi powiedzieć dziękujemy, do widzenia, bo my tu dworze
nie trzeba mu wcale dziękować. Moim zdaniem należałoby zaprosić do partnerstwa publiczno-prywatnego, tak? Bo miejsca jest dużo i starczyłoby i na market, i na dworzec, i myślę, że jeszcze powierzchni handlowej choćby, czy innej formy, tak, która byłaby interesująca z punktu widzenia wejścia biznesowego, tam naprawdę spokojnie starczy na nie tylko market, tak, ale na całkiem sporą galerię handlową. A galeria handlowa swoimi obrotami jest w stanie zabezpieczyć finansowanie tylko tej części niekomercyjnej.
Po rozbudowie Focusa, który będzie w tej chwili niemalże dwa razy taki, jaki jest, jeśli przyjąć, że w ubiegłym roku Focus odwiedziło 9 milionów osób, to przy dwa razy większym parkingu, dwa razy większej kubaturze obiektu pewnie w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji będzie to kilkanaście milionów osób. Pytanie, czy w Zielonej Górze jest miejsce? Pamięta pan historię galerii, chyba Karuzela się nazywa, miała powstawać gdzieś na obrzeżach miasta. Wszystko było okej, tak? Byli chętni, żeby ją wybudować, ale nie znaleźliście chętni, żeby w tej galerii funkcjonować.
Dzierżawić powierzchnię.
No i tyle.
Tak, pytanie tylko, kwestia, za jakie pieniądze ta dzierżawa miała się tam odbywać, tak? A z tego, co ja wiem, bo mam kilku przyjaciół, którzy prowadzą biznesy, w związku z tym też szukają czasami powierzchni handlowej czy też wystawienniczej.
Nie opłacałoby im się po
kompletnie,
prostu,
tak? Kompletnie ceny były z kapelusza za metr kwadrat. W związku z tym, no, jak ktoś porównuje cenę do Focusa, gdzie jest centrum miasta, analogiczna cena jest na obrzeżach.
Pamięta pan Złotego Domu, tak? Właściciele też szukali w którymś momencie mocno,
tak.
Ale szukali tych, szukali, którzy mieliby handlować, chociaż tam podejście było trochę dziwne, bo sam sobie wykończ, sam sobie zrób, więc trochę miszmasz pewnie ostatecznie byłby w tym miejscu, no ale szukali i się nie doszukali. No,
bo każdy, kto szuka lokalizacji, szuka jej pod kątem najbardziej optymalnym. Nie tylko dla niego z punktu widzenia kosztowego, ale także ze względu na to, jakim potencjałem do jazdu, czy też, tak, dojścia dane miejsce się charakteryzuje. No i niestety Złoty Dom ma tę wadę, że nie ma parkingów. A patrząc po tym, co się dzieje przed Focusem, tak, gdzie tam mamy chyba, jak dobrze pamiętam, ponad 600 miejsc parkingowych.
Tak,
a w weekend no, wjechać...
I tak nie ma jak wjechać.
I się śmieję, że zasięg parkingowy Focusa, tak, to jest do kilometra. bo wystarczy pójść w stronę netto, gdzie netto się już w pewnym momencie zaczęło nawet bronić, prawda, przed tym, żeby nie przyjmować samochodów, które przyjechały tylko i wyłącznie po to, żeby klienci poszli do galerii, tak, i tam się zaczęli grodzić szlabanami, nie szlabanami, co z kolei odbiło się na płynności ruchu na ulicy, dobra. No bo te samochody zaczynały stać na rondzie, tamowały ruch, no bo ktoś wyszedł, włączył szlaban, zanim się szlaban podniósł, każdy to obserwował, z jakichś tam powodów, mam nadzieję, że to po stronie miasta jakby ta reakcja była, że te szlabany stamtąd znikły i one przestały tamować ruch. No ale to jakby pokazuje...
Rowerem miejskim zawsze można dojechać.
Tak, można rowerem miejskim.
Przynajmniej do listopada.
Ale to dla Zielonogórzan, tak? Trudno byłoby na przykład, a wystarczy popatrzeć na rejestrację.
No, wszyscy wiemy.
W Focusie, tak? To jest większość przyjezdnych. A że taka ciekawostka, nie? Focus może tego i nie upublicznia, tak? Ale tajemnicą policzyną jest to, że blisko 30% zakupów, tak, wartości zakupów w weekend to nie są nasi tutaj sąsiedzi, w sensie Polacy, to są Niemcy.
Polacy też jeżdżą do Niemiec. Niemcy się cieszą.
Dokładnie. W związku z tym nie wskazuję, że jest potrzeba budowania drugiej galerii handlowej w mieście, tak? Ale jeżeli rozmawiamy o inwestycjach miejskich, w tym wypadku PKS, tak? I tego całego centrum, już nawet bym nie powiedział przesiadkowego, tylko komunikacyjnego, to trzeba szukać rozwiązań właśnie w partnerstwie publiczno-prawnym.
Pewnie takich inwestycji znaleźlibyśmy jeszcze więcej. Słowo Tylko Koalicja Obywatelska. Dziękuję serdecznie.
Za rozmowę. Życzę miłego dnia.